Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście dziś zdalnie Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel, i Przemysław Myszka, dziennikarz Baltic Transport Journal. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu.
Międzynarodowa Organizacja Morska IMO zmieniła strategię dekarbonizacji globalnej żeglugi na szczycie klimatycznym Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w Londynie i wyznaczyła cele w zakresie co najmniej 40% redukcji emisji CO2 na pracę przewozową w żegludze międzynarodowej już do 2030 roku i co najmniej o 70% redukcji z aspiracją 80% całkowitej redukcji rocznej emisji gazów cieplarnianych z żeglugi międzynarodowej do 2040 roku. No i wiem, że spowodowało to spore zamieszanie i wśród armatorów, i wśród obrońców klimatu. Właściwie co ta strategia dekarbonizacji oznacza dla światowej żeglugi, dla armatorów, czy jest wiążąca? Może pan Przemysław Myszka jako pierwszy.
Zwróćmy uwagę na język, którym posługuje się IMO. Ono mówi o ambicji zeroemisyjności żeglugi międzynarodowej do około półwiecza. To, o czym pani wspomniała, to są tak zwane indicative checkpoints, czyli szacunkowe, że mamy nadzieję na tam to minus 20, 70, a lepiej minus 30, 80 do 2030 i 40 versus poziom z 2008. I IMO też mówi o czymś takim jak basket of candidate measures ekonomicznych oraz technologicznych. I teraz jest pytanie, gdzie kij, a gdzie marchewka i czy IMO jest w stanie wyegzekwować swoją ambicję. I odpowiedź jest taka, że o tyle, o ile kraje członkowskie będą chciały to przeprowadzić i też jakoś zmobilizować żeglugę. I odpowiedzi na nową strategię IMO były bardzo mieszane. Na przykład International Association of Ports and Harbors powiedziała, że okej, jesteśmy za, ale żeby to wszystko przeprowadzić, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura portowa, czyli to, żeby statki miały możliwość bunkrowania zielonego paliwa, przy czym porty zwracają uwagę na to, że żegluga przyszłości nie tyle sama będzie potrzebowała zielonych paliw, ale będzie również tym środkiem transportu, które będzie zielone paliwa, zieloną energię transportowała na cały świat, a do tego jak na razie żegluga jest nieprzygotowana. Tam IPH mówi o jednym tankowcu wodoru, który jak na razie jest testowany pomiędzy Japonią a Australią. Jeżeli chodzi o marchewkę, to Global Maritime Forum też mówi, że cała strategia jest fajnie, okej, ale żeby był tutaj zachęta, potrzebny jest tak zwany levy, to jest taki odpowiedni rodzaj podatku, gdzie podatkowane jest paliwo, to w domyśle paliwo brudne i cały ten podatek trafia później do odpowiedniego funduszu, którego pieniądze idą do tych firm, które chcą inwestować w zielone rozwiązania, w zielone paliwo, które jest parę razy droższe niż to, na czym obecnie żegluga pływa, ale są też głosy, takie jak Transport and Environment, to jest takie NGO z Brukseli, które bez ogródek porównuje IMO do FIFA, mówi, że to jest organizacja bezużyteczna i to, co teraz się zadziało, przypomina przesuwanie leżaków na tonącym statku i globalne porozumienie nie ma sensu, jeżeli takie kraje jak, cytuję, Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska nie będą realnie działać i ta organizacja zwraca uwagę na to, że tak naprawdę siła leży w lokalnych rozwiązaniach, chociaż trzeba myśleć globalnie i to kontrastuje z różnymi opiniami z organizacji zrzeszających shipping, które mówią, że te globalne rozwiązania są najważniejsze, tylko pytanie, jak one wychodzą w praktyce, a jak na razie z tego to wynika, te lokalne, szczególnie Unii Europejskiej, regulacje przynoszą efektywną zmianę.
Mm-hmm. Piotr Frankowski. Yes.
Tak, do tego, co tutaj mój przedmówca dodał, warto też zwrócić uwagę, że jakby jako cel Komitet Ochrony Środowiska IMOS uznał, że osiągnięcie zerowej emisji do 2050 roku lub w jego okolicach. Jako żywo przypomina to koncepcję Unii Europejskiej związane z Green Dealem i można odnieść wrażenie, że IMO uległo, zdaje się, naciskom unijnym, aby jakby dostosować te rozwiązania, które były wcześniej, do tego, co zamierza, czy też chciałaby wprowadzić Unia Europejska na obszarze państw członkowskich. Szczególnie jest to takie intrygujące, gdyż wcześniejsze ustalenia IMO były uważane za taki racjonalny i rozsądny kompromis między tymi krajami, czy tymi państwami bandery, które były nastawione bardzo prośrodowiskowo, a tymi, którzy w jakiś tam sposób opierali się tym zmianom. Najwyraźniej ten kompromis przestanie funkcjonować, aczkolwiek weźmy pod uwagę, że IMO to są 174 kraje, zdaje się. No i one muszą wyrazić zgodę na tego typu rozwiązania. Bez tego to przygotowywane projekty nie przejdą. A Chiny już uznały, że w 2050 roku nie będą w stanie spełnić proponowanych norm. Najwcześniej będą gotowe w 2060 roku, czyli 10 lat po terminie. No i pytanie, co teraz IMO zrobi z Chinami? Nie sądzę, żeby ani IMO, ani Unia Europejska z tego względu jakby była gotowa, czy była zainteresowana wojną handlową z Chinami, dlatego że Chiny nie spełnią regulacji IMO czy Unii Europejskiej.
Mm-hmm. A czy te cele nie są wiążące? Zakładam, że większość prośrodowiskowo nastawionych krajów będzie starało się, należących do IMO czy też organizacji morskich, będzie starało się sprostać tym celom. Czy to się w jakimś sensie może odbić pozytywnie w polskim przemyśle stoczniowym, polskim, europejskim? Przemysław Myszka tym razem.
Znaczy tak, w obecnej sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego, który nie zapewnia statków wielogabarytowych na perspektywie światowej, to jeżeli dalej ma sytuacja wyglądać z budowaniem statków, to Chiny, Korea Południowa, Japonia, trzy największe kraje budujące statki na świecie, tam zapewne dalej pozostanie ta produkcja, bo po prostu tam jest ta infrastruktura. Jest pewna, powiedzmy, zmiana, inna, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Myślę, że dekarbonizacja shippingu, tak jak to teraz wygląda, bardziej spoczywa w rękach firm żeglugowych, które zabrały się za stawianie infrastruktury do produkcji paliw w przyszłości. Myślę, że to Maersk jest dobrym przykładem. Oni stawiają infrastrukturę bodajże w Hiszpanii. Ona ma mieć takie zdolności produkcyjne, że ona by zaspokoiła e-metanolu, która zaspokajałaby w ogóle zapotrzebowanie europejskiej żeglugi, więc i są też inne przykłady z naszego regionu, czy w ogóle z Europy, gdzie i żegluga, i porty jakby bezpośrednio wchodzą w możliwość produkcji paliw w przyszłości, nie oglądając się na klasycznych producentów energii. i dekarbonizacja shippingu, tak jak to teraz widzę, leży w gestii firm, które są w stanie przekuć to w długofalowy model biznesowy.
Mm-hmm.
To są firmy, które nie będą czekać na regulacje, na jakieś tam fundusze, jakieś obostrzeżenia, kary dla tych, którzy nie nadążają. Oni patrzą na siebie, na to, co jest dostępne teraz technologicznie, a dużo jest dostępnych, no i oczywiście mają odpowiednio zasobny portfel, żeby zaryzykować pójście w zielony, że tak powiem.
Mm-hmm. Piotr Frankowski.
Generalnie rzecz biorąc, to jest troszeczkę też taka dyskusja, jeśli chodzi o dekarbonizację zarówno żeglugi, jak i w ogóle transportu. Na razie mam wrażenie na takim bardzo wysokim stopniu abstrakcji, w związku z tym, że wiemy, co jest passé, czyli wszelkie paliwa kopalne, ale nie wiemy, co jest trend. Nie mamy niczego, co tu i teraz byłoby w stanie jakby być alternatywą dla paliw, które są obecnie używane. LNG, które przecież miało być takim rewolucyjnym paliwem żeglugowym, okazało się, że nie. Jest to paliwo kopalne, absolutnie w tym procesie takim sensu stricto długofalowym, dekarbonizacyjnym nie może być elementem tejże dekarbonizacji. Napędy elektryczne przez analogię do transportu drogowego, jeden z niemieckich koncernów samochodowych powiedział, że elektryki absolutnie nie, bo są nieekologiczne w pozyskiwaniu energii w chwili obecnej i są nieekologiczne, jeśli chodzi o utylizację komponentów. No więc co? Trwają prace nad wodorem, metanolem, amoniakiem, ale zwróćmy uwagę, że to są prace, one trwają. Nie ma w chwili obecnej, nie wiem, zakładu, fabryki, który byłby w stanie wyprodukować, też zaoferować tu i teraz odpowiednią ilość paliwa alternatywnego, czy to dla żeglugi, czy dla transportu drogowego. I myślę, że to jest coś, na co powinno się położyć chyba największy nacisk, bo jakby zakazywanie i nakazywanie jest bardzo łatwą formą wymuszania czy narzucania jakichś rozwiązań, ale pokażmy, co w zamian.
No właśnie, będziemy czekać, zobaczymy, co się będzie działo w tej materii. Teraz temat zmieniamy. Gdański port idzie na rekord. Po pierwszej połowie roku wskoczył na 8 miejsce w rankingu portów europejskich. No i wyprzedził takie porty jak Marsylia, Barcelona, Walencja. Nadal utrzymuje pozycję lidera kontenerowego na Bałtyku i drugie miejsce w przeładunkach ogółem. I to są dobre informacje. Ale we wszystkich naszych portach przeładowano mniej kontenerów, jak informują Namiary na Morze i Handel. Pierwsze półrocze tego roku w polskich terminalach kontenerowych łącznie przeładowano 1 400 000 TEU, co jest wynikiem gorszym od ubiegłorocznego o 9%. Spadek w identycznym stopniu dotknął importu i eksportu. No i tutaj pytanie do pana Piotra Frankowskiego, co może być przyczyną, jak to wróży gospodarce?
Jeśli chodzi o kontenery, to faktycznie jest to dosyć spory spadek i jeśli ta tendencja byłaby utrzymana, to faktycznie po raz pierwszy od 3 lat, zdaje się, polskie terminale kontenerowe mogłyby, czy jest niebezpieczeństwo, że obsłużą mniej niż 3 miliony TEU. Ostatnio w 2020 roku, zdaje się, był taki wynik poniżej tych 3 milionów. Te 3 miliony takim jakby granicznym takim wynikiem w ostatnich czasach były. Dumą polskich terminali kontenerowych. Ale jak to ładnie, tak myślę, że krótko i treściwie sformułował to Marek Tarczyński, przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, który stwierdził, że spadki w przeładunku kontenerów, jego zdaniem, jest to jakby to powiedzieć, potwierdzenie opinii, że weszliśmy w okres stagnacji, a nawet lekkiej recesji w wymianie międzynarodowej. Chodzi o wymianę handlową. A co za tym idzie, dotknie to również polskich terminali kontenerowych. Jeśli zaś chodzi o porty, no to nie tylko port Gdańsk idzie na rekord, tylko wszystkie polskie porty. Szacuje się, że wynik będzie powyżej 150 milionów ton w porównaniu do nieco ponad 130 milionów w roku ubiegłym, więc jakby na długim biegunie mamy porty, które korzystają też z sytuacji i tego zapotrzebowania na surowce energetyczne. Ropa, węgiel, gaz. Więc to w pewien sposób też powoduje, że te wzrosty są tak znaczące.
Mm-hmm. Pan Przemysław Myszka, jak pan obserwuje to, co się dzieje w światowym handlu morskim, porównując tutaj też nasze porty, jak wypadamy na tym tle?
Patrząc na dane na poszczególnych portów za pierwsze półrocze tego roku na Bałtyku, można widzieć znaczące, ale niepaniczne spadki, szczególnie właśnie w ruchu kontenerowym. Duże straty są notowane przez te porty, które obsługiwały rosyjski tranzyt. To widać na przykład po porcie w Tallinie czy w Rydze. Tam dalej są spadki o 1/5, 1/4. Nawet i to w wszelkich grupach towarowych w przeciwieństwie do Polski, bo tam i kontenery, i sucha masówka, nie mówiąc o płynnej masówce. Ale nie ma jakiejś paniki, że tak powiem, na rynku, żeby to groziło jakimś załamaniem. To już w zeszłym roku było widać, że drobnica na Bałtyku, ona zanotowała spadek o prawie 8%, i tak jak w 2021 zdetronizowała płynną masówkę, to tutaj znowu wróciła na drugie miejsce. To widać, że jest pewne ekonomiczne spowolnienie i te jednostki, towary zjednostkowane, czy to właśnie na promach, na roro, czy na kontenerowcach, wskazują na pewne spowolnienie, czy stopnięcie się konsumpcji i produkcji bardziej wyrafinowanych dóbr. Natomiast wracając do portu Gdańsk, tutaj w notce prasowej, którą port dał, jest jedna bardzo ciekawa rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, mianowicie to, że port wewnętrzny przeładował więcej o 67%, i to jakby idzie w kontrze do takiej amerykanizacji ujmowania żeglugi, portów i tak dalej, że ten efekt wow wywołują tylko te największe kontenerowce, masowce, tankowce, a tu żegluga światowa, transport, który zapewnia, przychodzi w wszelkiej maści kształtów i wielkości, i dla portów wewnętrznych, tych domyślę starszych, nastawionych na mniejszy wolumen, też jest miejsce, żeby ładunki były przeładowywane, tylko do tego są potrzebne inwestycje, a Gdańsk dość mocno inwestował w port wewnętrzny, ale to też widać na Bałtyku. Jak byłem w kwietniu w szwedzkim Norrköping, to tam największa inwestycja była w zewnętrzne nabrzeże kontenerowe, ale też zainwestowali w wewnętrzne doki przez zakup nowych dźwigów portowych, i tam był wzrost o bodajże, nie wiem, 1/3. Widać, że to się opłaca i opłaca się inwestować w, że tak powiem, te mniej sexy części portu, które jednak napędzają czy to eksport, czy import. Też w tak nadzwyczajnych czasach, jak operują polskie porty, które obsługują też handel nadzwyczajny w czasie wojny naszego sąsiada.
Ale to, co jeszcze tylko jeśli dodam, bo to jest efekt, te przeładunki w porcie wewnętrznym, to jest właśnie efekt inwestycji zrealizowanych przez port Gdańsk, i jakby jest to pewnego rodzaju zbieranie owoców tego, bo i w wynikach ubiegłorocznych zwrócono uwagę, że właśnie te inwestycje spowodowały znaczący wzrost ruchu właśnie w porcie wewnętrznym, wzrostu przeładunków. i to narasta. To narasta, jakby ta inwestycja zwraca się w bardzo szybkim tempie.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ no niestety czas nam się skończył. Bardzo panom dziękuję i państwu. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel i Przemysław Myszka, dziennikarz Baltic Transport Journal. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.